Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na imię mi Maja. Będę dzisiaj mówić o misterium odkupienia. To jest olbrzymi temat, dlatego tylko tak pobieżnie. Chcę przekazać parę takich własnych intuicji. Powiem też na temat przebaczenia, bo to jest część istotna w odkupieniu. Celem naszego seminarium jest to, abyśmy rzeczywiście uwierzyli, że Bóg jest i że pragnie naszego dobra. Święty Paweł w liście do Rzymian mówi, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I tutaj pojawia się pytanie, które na pewno zarówno ja, jak i każdy z Was zadawał sobie wielokrotnie. Jeżeli Bóg jest i jeżeli pragnie naszego dobra, to skąd tyle zła w moim życiu? Skąd tyle nieszczęść w życiu moich bliskich, w życiu całego świata? Nie potrafimy tego pojąć. Nie potrafimy tego zrozumieć. I rzeczywiście, nie możemy naszym rozumem pojąć tego, jaki jest Bóg. Prorok Izajasz mówi w imieniu Boga: myśli moje nad myślami waszymi i drogi moje nad drogami waszymi, bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak myśli moje nad waszymi myślami i drogi moje nad waszymi drogami. Nasz umysł nie potrafi pojąć nawet takiej rzeczy jak wieczność. Nie potrafimy tego zrozumieć. Już filozofowie Kartezjusz udowodnili, że pojęcie czasu determinuje nasze myślenie. Możemy wyobrazić sobie mniej więcej wszystko, tylko nie to, że czas nie płynie. Bóg jest wiecznością. Żyje w wiecznym teraz. Objawił swoje imię Mojżeszowi: ja jestem teraz. Zawsze jest teraz. My nie potrafimy jako ludzie tego zrozumieć. Nie potrafimy także ujrzeć Boga, bo Bóg jest świętością. Bóg jest duchem. W drugim liście do Koryntian mówi święty Paweł: Bóg jest duchem, gdzie duch pański, tam wolność. Bóg jest tak bardzo święty, że gdybyśmy ujrzeli Go takim, jakim jest, nie moglibyśmy żyć, dlatego że Jego świętość jest czymś niewyobrażalnym, czymś przepotężnym. Mieliśmy to doświadczenie, mieliśmy szczęście widzieć z bliska ci, którzy spotkali kiedyś Jana Pawła II. Najczęściej doświadczało się wtedy olbrzymiego wzruszenia. Większość ludzi zaczynała płakać. Jeżeli człowiek niosący świętość sprawiał tak silne wrażenie, o ileż bardziej sam Bóg. Takie doświadczenie zobaczenia Boga stało się udziałem proroka Izajasza. W 6 rozdziale jego księgi opisuje to wydarzenie. W świątyni jerozolimskiej, a właściwie nad świątynią, ujrzał tron Boga. I tren i płaszcza Boga wypełniał świątynię, a wokół tronu zobaczył unoszących się serafinów. To były czyste duchy anielskie, z których każdy miał 6 skrzydeł. Dwoma zasłaniał oczy, na dwóch się unosił, a dwa inne okrywały jego ciało. I wołali do siebie: święty, święty, święty jest Pan zastępów i cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od tego głosu cała świątynia drżała i wypełniona była dymem. Prorok Izajasz upadł w przerażeniu, zaczął wołać: biada mnie, jestem zgubiony, jestem człowiekiem o nieczystych wargach, a oczy moje zobaczyły Pana zastępów. Mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach, jestem zgubiony. Widział swoją grzeszność w tym momencie. Widział, jak wielka jest przepaść między stworzeniem a Stwórcą. Jeden z serafinów uniósł węgiel płonący z ołtarza, dotknął ust proroka i powiedział: Twój grzech jest zgładzony, jesteś czysty, nie lękaj się. Prorok wstał i usłyszał wtedy łagodny głos Boga. Kogo by tu posłać? Kto by nam poszedł? I wtedy on odpowiedział: oto ja, poślij mnie. I został posłany do ludu, który patrzał, ale nie rozeznawał. Który słuchał uważnie, ale nie rozumiał. Którego serce było twarde. Bo zatwardziałe było serce tego ludu i zaślepione oczy. Aby oczami nie widział, uszami nie słyszał. Aby jego serce nie pojęło. I aby się nie nawrócił i nie został uzdrowiony. Co jest przeszkodą w moim nawróceniu? Co zatwardza moje serce? Co zamyka mnie na Boga? Co zamyka mnie na drugiego człowieka? Nasz poprzedni kapłan, ksiądz Marek, mówił nam to wielokrotnie. Powtarzał nam to, abyśmy dobrze zapamiętali. Pytał nas, co to jest przeciwieństwo miłości? I odpowiadał: nie gniew i nie nienawiść. Przeciwieństwem miłości jest miłość własna. Nasz egoizm. Nasza pycha, nasze zamiłowanie do dbania o własną osobę. To jest właśnie ta przeszkoda, która zatwardza nasze serca, która zamyka nasze uszy i oczy na drugich, na bliźnich, na Boga. A Pan pragnie przemienić nas. Pan pragnie, aby życie każdego z nas przebiegło w taki sposób, abyśmy mogli w przyszłości wśród świętych w niebie oglądać Go przez całą wieczność i cieszyć się dotknięciem Jego miłości. Dlatego życie każdego z nas przebiega w taki, a nie inny sposób. Magdalena na drugiej konferencji mówiła o doświadczeniu swojego życia, że trudne i bolesne momenty w jej życiu, w momencie, jeżeli dała radę oddać je Panu, stawały się przyczyną wzrostu duchowego, przybliżenia się do Boga. Każdy z nas poddawany jest w czasie całego życia próbom. Po prostu takie zasady obowiązują w życiu duchowym, że aby następował wzrost, jeżeli uczymy się jakichś zachowań, na przykład w szkole, przerabiamy jakiś materiał, to potem następuje klasówka, sprawdzian, egzamin. Po to, żeby zobaczyć, czy już to umiemy. Jeżeli umiemy, to możemy uczyć się rzeczy trudniejszych. I tak samo jest w życiu duchowym. Jeśli chcemy coraz bardziej uzyskiwać zbliżenie do Boga, do Jego świętości, przez wzrost naszej własnej świętości, przez nasze własne coraz bardziej, przez naszą przemianę taką, która daje nam szansę na przebóstwienie właśnie, na taką świętość w przyszłości, to po prostu spotykają nas próby. I te próby dotyczą wszystkich. Nawet duchy czyste, aniołowie, zostali poddani próbie i tą próbą był zamysł Boży, aby stworzyć człowieka. Gdy Bóg powiedział, że mają tej istocie dużo niższej od wspaniałych duchów niebieskich służyć, część z nich zbuntowała się. Lucyfer, jaśniejący anioł, zawołał: nie będę służył. I został oddzielony na wieczność od źródła wszelkiego dobra. Duchy czyste stały się duchami ciemności i nienawidzą przyczyny ich upadku, człowieka. I są przyczyną każdego grzechu, poczynając od grzechu pierworodnego, przez wszystkie inne, o ile człowiek obdarzony również wolną wolą daje posłuch ich potrzebom. A święty Michał Archanioł w tym samym momencie podjął służbę i stanął po stronie Boga i zawołał: któż jak Bóg? Próbom został poddany nawet Syn Boży, Słowo wcielone, Jezus Chrystus. Jako człowiek był bez grzechu, a jednak był poddany próbom. I taką próbą było już w wieku 12 lat, kiedy pragnął zostać w świątyni, w takim elitarnym gronie kapłanów, blisko chwały Bożej, w obecności Ojca. A jednak był posłuszny. Poszedł do Nazaretu, powrócił do takiej bardzo ubogiej mieściny i był poddany, był posłuszny swoim ubogim rodzicom w bardzo prostym, codziennym życiu prawie przez 20 lat. Następną próbą było kuszenie na pustyni, kiedy pokonał pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pychę tego życia. Wielką próbą była chwila w ogrodzie Getsemani, kiedy przeżywał lęk, kiedy tak po ludzku bardzo prosił Ojca o zmianę planu zbawienia, kiedy prosił Go o litość i bardzo się lękał. I wtedy powiedział te słowa: nie moja wola, ale Twoja. Przyjął krzyż, przyjął niewyobrażalne cierpienie, przyjął śmierć po to, aby nas odkupić. I trzeciego dnia wyszedł z otchłani, zerwawszy więzy śmierci, bo niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Pokonał piekło, pokonał moc szatana, aby dać nam udział w swoim zmartwychwstaniu. Dlaczego była potrzebna aż taka ofiara? Psalmista mówi o Bogu: obłok i ciemność wokół Niego, sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu. To prawo to nie tylko prawo mojżeszowe, to nie tylko prawo sumienia, to także wszystkie prawa fizyki, to wszystkie prawa wszechświata materialnego i duchowego, które warunkują porządek, warunkują to, że nie ma chaosu. I każdy brak miłości jest złem. Każdy egoizm jest złem. Każda nieufność Bogu jest złem w tej przestrzeni duchowej. Jest grzechem. I każdy grzech, każde zło sprowadza śmierć, sprowadza nieszczęście. I jest właśnie śmierć zapłatą za zło. I dlatego właśnie musiał umrzeć Jezus jako zapłata bezgrzesznego Boga samego za całe zło, jakie zaistniało na świecie, za każdy grzech, który miał tutaj miejsce. I ludzie od zarania dziejów mieli tego świadomość. Dlatego uznając władzę Boga nad sobą, składali ofiary przebłagalne, składali ofiary takie zadośćczyniące. I tak Kain złożył ofiarę z płodów ziemi i z pracy rąk ludzkich. A Abel, uznając własną grzeszność i zależność od Boga, złożył ofiarę z krwi zwierzęcia, prosząc Boga, by przyjął tą krew zamiast krwi własnej, która powinna być wylana z powodu jego grzeszności. I w czasie każdej Eucharystii codziennie Jezus Chrystus ofiarowuje Ojcu swoje konające serce i krew wylaną na krzyżu. Ofiarowuje za każdy grzech jako zadośćuczynienie, za grzech całego świata. W Fatimie anioł Eucharystii objawił się dzieciom, trzymając kielich i hostię. I dzieci fatimskie widziały wyraźnie, jak z hostii wypływa krew i spływa do kielicha. I zobaczyły w pewnym momencie, że anioł zniknął, a hostia i kielich zawisły w powietrzu. Anioł upadł na twarz i adorował świętość. Tę świętość my spożywamy. Nie zawsze godnie. Nie zawsze świadomie. Spożywamy w pośpiechu, jak Izraelici, którzy w pośpiechu spożywali baranka paschalnego przed wyjściem z Egiptu. I nie zawsze jesteśmy gotowi do opuszczenia Egiptu naszych zniewoleń, do opuszczenia Egiptu tego świata. I nie zawsze jesteśmy gotowi zerwać więzy, którym wiąże nas władca tego świata. A Chrystus powiedział, że nie ma on nic swego w nim. I nie ma prawa mieć cokolwiek swego w tych, którzy należą do Chrystusa. Bo On strzeże swoich. Nieskończona jest tęsknota Boga za każdym zagubionym dzieckiem. I tylko od naszej woli zależy, jakiego ducha będziemy słuchać. Czy Ducha Bożego, czy Ducha, który działa w synach buntu. Dlatego święty Paweł mówi w drugim liście do Koryntian: pojednajcie się z Bogiem. On to grzechem uczynił tego, który nie zna grzechu, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. abyście łaski Bożej nie przyjmowali na próżno. Mówi bowiem Pismo. W czasie pomyślnym wysłuchałem Ciebie. W dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony. Oto dzisiaj, dzień zbawienia.